tatuś mój, to przyszedł do domu, pamiętam, i mówi do mamusi: Zosiu, przepadliśmy, czerwoni idą. I bardzo jak małe dziecko zapłakał. Polska jest sprzedana, bo nikt nie wiedział, że się Hitler domawiał ze Stalinem. Tego przecież nikt nie wiedział, jak tam było. Ale mówili: Polska jest sprzedana.
Nastało gorące lato 1939 roku. Zbliżał się do końca ład zwany Wersalskim. Druga Rzeczypospolita skończyła lat 20. Okazać się miało, że obaj nasi sąsiedzi nie pogodzili się z faktem istnienia samodzielnego państwa polskiego. Niemcy hitlerowskie chciały na wschodzie szukać nowych przestrzeni życiowych. Stalinowi marzył się zwycięski pochód socjalizmu na zachód. Obaj dyktatorzy uśpili czujność Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. W sierpniu 1939 roku połączyła ich wspólna myśl o czwartym rozbiorze Polski.
Geheimes Zusatzprotokoll.
Sekretny i dopełnicielny protokół.
Tekst tajnego protokołu dodatkowego do paktu o nieagresji między Rzeszą Niemiecką a ZSRR, zawartego w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku.
Aus Anlass der Unterzeichnung des Nichtangriffsvertrages in streng vertraulicher Ansprache die Frage der Abgrenzung.
Z okazji podpisania paktu o nieagresji między Rzeszą Niemiecką a ZSRR, podpisani pełnomocnicy obu stron przedyskutowali w ściśle poufnych rozmowach sprawę rozgraniczenia ich wzajemnych stref interesów w Europie Wschodniej. Rozmowy te doprowadziły do następujących ustaleń.
To obsłużenie prowadziło k niżej następującemu rezultatu.
Für den Fall einer territorialpolitischen Umgestaltung des zum polnischen Staat gehörende Gebiete.
W razie zmian terytorialnych i politycznych na obszarach należących do państwa polskiego, strefy interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone mniej więcej wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sany. Zagadnienie, czy interesy obu stron czynią pożądanym utrzymanie odrębnego państwa polskiego i jakie mają być granice tego państwa, może to być ostatecznie rozstrzygnięte dopiero w toku dalszych wydarzeń politycznych. W każdym razie oba rządy rozważą tę sprawę w drodze przyjaznego porozumienia.
W porządku drużystwiennego obojudnego zgłasia.
Protokół mniejszy traktowany będzie przez obie strony jako ściśle tajny. Moskwa, 23 sierpnia 1939 roku. Zarząd Rzeszy Niemieckiej, Ribbentrop.
Upomnomocnej prawicielstwa SSR
z upoważnienia rządu ZSRR
Molotow.
Oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, plan spadł do nieagresji. Bombardowano szereg miast. A więc wojna.
Popłynęły wówczas depesze przynaglające z Berlina. Dlaczego Armia Czerwona nie wkracza? Kreml przyspieszył podpisanie rozejmu z Japonią, a 16 września Mołotow oświadczył Schulenburgowi, że atak Armii Czerwonej na Polskę jest kwestią najbliższego czasu. Być może nawet jutro lub następnego dnia. 17 września 1939 roku o godzinie 3 w nocy ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Wacław Grzybowski został wezwany do wiceministra spraw zagranicznych ZSRR. Odczytano mu notę zaczynającą się od zdania: wojna niemiecko-polska ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. Ambasador Polski nie przyjął owej noty do wiadomości, ale w tym samym czasie siły dwóch frontów sowieckich rozpoczęły ofensywę na Polskę.
Sowieckie prawictwo считає своєю священною обязанностью подать руку помощи своїм братьям українцям і братьям білорусам, населяющим Польщу.
Було шалене шокуюче то, że my wszyscy byliśmy psychicznie nastawieni na walkę z Niemcami. Niemcy na nas napadli, Niemcy, prawda, są tymi, z którymi trzeba walczyć. A tymczasem Rosjanie przyszli zupełnie niespodziewanie, jako wrogowie. Nie wszyscy nawet wierzyli, że to są wrogowie. U nas część oficerów mówiła, że to jest gruba pomyłka, że my niepotrzebnie się bronimy, że oni przyszli nam pomagać.
Żołnierze Armii Polskiej, pańsko-burżuazyjny rząd Polski, wciągnąwszy was w awanturystyczną wojnę, pozornie przewaliło się. Ono okazało się bezsilnym rządzić krajem i zorganizować obronę. Ministrzy i generałowie schwycili nagrabione im złoto, tchórzliwie uciekli, pozostawiając armię i cały lud Polski na wolę losu.
Taka była propaganda rosyjska. Oni rozrzucali takie ulotki. Radio nadawało, że idą, panie, w pomoc. Idą w pomoc.
Armia polska pocierpiała surowa porażka. Wam, waszym żonom, dzieciom, braciom i siostrom ugraża głodna śmierć i zniszczenie. W te ciężkie dni dla was potężny Związek Radziecki wyciąga wam ręce braterskiej pomocy. Nie przeciwcie się robotniczo chłopskiej Armii Czerwonej. Wasze przeciwienie bez korzyści na waszą zgubę. My idziemy do was nie jako zdobywcy, ale jako wasi bracia po klasy, jako wasi wyzwoleńcy od ucisku obszarników i kapitalistów. Wielka i niezwalczona Armia Czerwona niesie na swoich sztandarach pracującym braterstwo i szczęśliwe życie.
Do 30 roku ludzie czekali Sowietów. Słyszeli, że tam tak, że to tam, że tam bardzo dobrze, wszystko. No przyszli też jakomu było. Niektórzy poszli do pracy, a niektórym groziły Sybir. Wywozili niektórych. Ja czekałem tych Sowietów. Bracia w Rosji byli. Czekałem, ale później zobaczyłem, że nie, dla mnie to nie pasowali.
Oni tłumaczyli, że to były ziemie rosyjskie, że przed wojną im polscy panowie zagarnęli i że oni przyszli nas po prostu oswobodzić. A ludzie powtarzali, że oswobodzić od chleba i cukru.
Pod wieczór 17 września wychodzi z kwatery głównej w Kołomyi nad granicą rumuńską tak zwana dyrektywa ogólna Rydza Śmigłego. Sowiety wkroczyły. Nakazuje ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby rozbrajania oddziałów.
Dezorientacja była dosyć duża. Dowództwo naczelne polskie wydało rozkaz, że nie wolno się bić z Rosjanami. Rosjanie wszli i nie próbowali nawiązać żadnego kontaktu ze zgrupowaniem polskim. Co miało zrobić zgrupowanie polskie? No zaczęło się bronić.
Września około 200, może 250 tysięcy żołnierzy polskich znajdowało się na wschód od Bugu i Niemna, ale w zasadzie jedynie jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza, zwanego KOP-em, miały gotowość i sprawność bojową. Niestety one nie były przystosowane do działań manewrowych.
Jechaliśmy do Różanki. To jest miejscowość nad samą granicą, 400 metrów od granicy. Wzdłuż granicy KOP pobudował 100 szkół imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Inspektor szkolny tych wszystkich nauczycieli, bo dużo nas przecież jechało, chciał rozlokować w tych szkołach przygranicznych. Kiedyśmy tam przyjechali, to ci gospodarze spotykali nas jak dostojną jakąś osobistość, z miodem, z chlebem, ze wszystkimi. I między nimi znalazł się kapral kapeluszny z KOP-u, z tej właśnie strażnicy, która była 400 metrów od naszej szkoły. I kapral kapeluszny, młody, przystojny chłopak, powiada, że on przynajmniej dwóch Niemców musi zastrzelić. położyliśmy się spać i błysk jakiś w oknie, ja wyskoczyłem, patrzę, koło szkoły przebiegają te żołnierze, ale nie te hełmy, nie te mundury, nie zorientowałem się, a oni już wkroczyli na teren Polski. No więc ja wyszedłem, a tam jakiś komandir z pistoletem szedł, stała grupka gospodarzy. Ci gospodarze twierdzą, że to nasz nastawnik, znaczy nauczyciel. Legitymację mu pokazałem, powiedział, no хорошо, теперь будем учить по-sowiecki. I wie pan, nie taki zimny pot padał od czoła przeszedł. To była godzina druga w nocy, jak oni wkraczali. Plutonowy, ten dowódca strażnicy, wyskoczył na balkon i kapitulował, poddawał się. Natomiast kapel kapeluszny w kalesonach, w bieliźnie, wyskoczył na korytarzu, stał karabin maszynowy i ostrzeliwał się. Oni go wzywali kilka razy, żeby się poddał, a potem puścili serię i ten biedny kapeluszny taki padł tutaj w tej bieliźnie koło tego karabinu maszynowego. To była pierwsza ofiara, bo po pierwszych strzałach, pierwsza ofiara chyba najazdu sowieckiego.
W sumie na 1 kilometr granicy polsko-sowieckiej przypadało mniej niż 10 naszych żołnierzy. Stalin nakazał 11 września utworzenie przeciw Rzeczypospolitej 2 frontów, białoruskiego i ukraińskiego, w sile 7 armii, czyli 17 korpusów, czyli niemal 750 tysięcy osób. Tylko czołgów i wozów pancernych zgromadzono 4 tysiące, a więc więcej niż Niemcy 1 września na granicy zachodniej. Z jednej zatem strony pozostawał słaby kordon nadgraniczny, a w głębi przemieszczały się grupy żołnierzy, często nie w pełni uzbrojonych i zagubionych, bez kontaktu z dowództwami większych jednostek, a z drugiej strony stanęło mrowie agresorów, gotowych na wszystko, wierzących w swego wodza i zbrodniczą ideologię.
Był jakiś taki żal do państw z Polską sprzymierzonych, że w ogóle dopuścili do tego, że Polskę tak Sowieci zajęli, że nie przyszli nam z pomocą, to szczególnie wśród młodzieży, że dlaczego sojusznicy nam nie pomogli. W ogóle to cała klęska wrześniowa, która była, to była wielkim zaskoczeniem. Przed wojną wpajano w nas, że jesteśmy silni, że nie pozwolimy nam zabrać, a potem właśnie przegraliśmy tą wojnę. To było bardzo bolesne.
Na Grodno zmierzały sowieckie grupy uderzeniowe Mińska i Dziurżyńska. Ta druga miała zająć właśnie miasto. Składała się z 6. Kozackiego Korpusu Kawalerii, 15. Korpusu Pancernego i 21. Brygady Pancernej. Korpusem kozackim dowodził późniejszy marszałek ZSRR Andrzej Jeremieńko. 19 września 6. Korpus Kawalerii zajął Wołkowisk.
Grodno czekało już, wiedziało i myśmy wiedzieli o tym, prawda, że Rosjanie wystąpili. Wystąpili przeciw nam. Przysięgnęliśmy, że będziemy Grodno bronić. I tak stało się.
W mieście pozostał tylko batalion marszowy 29. Dywizji Piechoty, kapitana Piotra Korzona, 31. Batalion Wartowniczy, majora Benedykta Serafina, improwizowany oddział podporucznika Antoniego Iglewskiego, rzut kołowy 5. Pułku Lotniczego, grupy policji, żandarmerii. Były 2 działka przeciwlotnicze 40 mm, byli członkowie przysposobienia wojskowego i to, co szczególnie cenne, harcerze oraz młodzież szkolna. Taką duszą, można by rzec, miasta, tego, który mobilizował je do obrony, był wiceburmistrz Roman Sawicki.
19 w nocy na most kołowy były przywiezione kozły, szwajcowane szyny, takie kozły, że tank nie mógł jechać. Cały most w 3 rzędy był ustawiony tego, żeby Sowieci nie mogli za Niemna przejechać tutaj. 20 z rana, tak raz, jakiś pluton łączności z końmi, prawda, tego. Oni z Wilna szli na Warszawę, pomysł obrony Warszawy. I był rozkaz naszym, tym żołnierzom ochrony mostu kołowego, odsunąć jeden rząd kozłów. To była godzina już po 8:00. I nasi odsunęli, ten pluton przejechał I w tym czasie, to przed godziną dziewiątą gdzieś już było, a w tym czasie wyrwały się tanki.
Był to pododdział rozpoznawczy 6. Kozackiego Korpusu Kawalerii, który odbił od sił głównych o 15-20 kilometrów.
Przyszykowanie było jakie? Butelki były przeciwtankowe, to co tam było? Tam była nafta, benzyna i knoty i wszystko, więcej nic, to była obrona. Butelki nam panie nasze, tego, koleżanki znosiły to naftę, gdzie mogli, benzynę z benzyną, lepiej to paliło się. To mieliśmy tego zapas. Wyciągnięto przeciwlotnicze działko. I to działko zaczęło ostrzeliwać za niemiecką część.
Swoiste polowanie na czołgi spowodowało zniszczenie wszystkich nieprzyjacielskich maszyn. Było ich 7, 8, może nawet jeszcze nieco więcej. Potem stały popalone, świadczyły o bohaterstwie mieszkańców Grodna.
Oprócz tego, co było ciekawe, że tanki te, tankiści, oni znali wszystko, gdzie co jest. To jest cały rozkład miasta Grodna. Znaczy ktoś był, który ich prowadził. I były tutaj oddziały takie już później, z czerwonymi opaskami chodzili, też tak samo uzbrojeni i myśmy z nimi walczyli.
Późnym popołudniem 20 września rozpoczęło się regularne oblężenie miasta. Piechota próbowała przenikać zwłaszcza od strony cmentarzy. Obie strony czyniły wypady. Nocą także Polacy zyskali wyraźne wzmocnienie, bo przybyły rezerwowe pułki ułańskie, zwłaszcza formowane z ośrodków zapasowych Suwalskiej Podlaskiej Brygady Kawalerii. 21 września od rana walki przybrały na sile. Generał Wacław Przeździecki, dowódca zgrupowania Wołkowysk, zdecydował się jednak opuścić Grodno. Podobnego zdania był pułkownik Adamowicz. Pozostali trwali na pozycjach i do południa Rosjanie nie osiągnęli wyraźnych sukcesów. Charakterystyczne, iż ich dowódca, generał Jeremieńko, musiał trzykrotnie zmieniać uszkodzony czołg. Zdarzały się sceny dramatyczne. Oto atakujący użyli 13-letniego Tadeusza Jasińskiego jako żywą tarczę, rozciągając go na jednym z czołgów. Po południu nastąpił kryzys obrony. Coraz więcej obrońców opuszczało miasto. Najdłużej bronił się stary zamek królewski.
Grodno strzelało, huczało całe. Jak myśmy odstępowali, to Grodno było oświetlone tymi wybuchami od armatniny i huczało od techniki. Ta technika wszystko przyszła, prawda, tu ze strony Skidla, potem z strony Wilna. I potem myśmy wzdłuż Niemna przez Adamowicze zaszliśmy do Świadka. I tam myśmy nocowali. W Świadku jak raz było i Olszyn Wilczyński. O. Myśmy razem przeszli do Sopockiej. No on, prawda, to z samochodem, z żoną, on przejechał i tam myśmy rozstali się. Myśmy tylko przyszli w Sopockinie, to było 23, weszliśmy na brzeg zachodni Sopockiń, a tanki sowieckie weszły do Sopockiń ze wschodniej tutaj strony.
Na szlakach odwrotu Sowieci wyłapywali grupy żołnierzy polskich, rozstrzeliwali już bezbronnych. Właśnie w rejonie Sopockiń 22 września przejęli samochód z generałem brygady Józefem Olszyno-Wilczyńskim, ostatnim dowódcą DOK 3 Grodno.
Moje wspomnienia wojenne Alfreda Olszyna-Wilczyńska. Około godziny 6:30 rano zapukał do naszego pokoju adiutant męża, meldując, że trzeba będzie już jechać. Spaliśmy w ubraniu, więc w 5 minut byliśmy już przed domem i wsiadaliśmy do samochodu. Jechaliśmy może 5 minut, gdy zamajaczyły przed nami 2 czołgi sowieckie z tyłu i z przodu. Posypały się strzały karabinowe. Odwrotu nie było. Obskoczyli nas sowieccy żołnierze z granatami ręcznymi i karabinami gotowymi do strzału z okrzykiem „Stój, wylezaj, a to ubiją na mieście”. Przed każdym z nas stał jeden z granatem przy twarzy, a drugi z wycelowanym karabinem. zaś dwaj komisarze poczęli nas rewidować. Zabrali nam wszystko, ubranie, pieniądze, wszelkie drobiazgi, a nawet zepsutą zapalniczkę męża. Po ograbieniu nas zapytali męża, kto on jest i czym dowodzi. Odpowiedział na to, że jest oficerem i dowodzi wojskiem. Następnie pytali, czy dużo wojska jest w pobliżu. Odpowiedzi na to już nie otrzymali. Wobec tego mężowi i kapitanowi kazali iść na lewo, pod czołgi, a mnie na prawo do stodoły. Po kilku minutach zagrały karabiny maszynowe. Rozpoczęła się strzelanina. Po chwili wszystko ucichło. Żołnierz sowiecki przyniósł do stodoły walizkę męża, związaną sznurem generalskim. Puśćcie mnie, krzyczałam. Oni jednak nie pozwolili mi wyjść. Wtedy półprzytomna chwyciłam walizkę i zaczęłam ją rozwiązywać i przerzucać rzeczy męża, które pomieszane były z rzeczami adiutanta. Na pudełku od papierosów i neseserze męża były krwawe plamy. Wybiegłam ze stodoły. Z daleka zobaczyłam dwie ciemne plamy na polu pod krzakami. Wiedziałam już, że tam leży mój mąż i jego adiutant. Mąż leżał twarzą do ziemi. Lewa noga pod kolanem była przestrzelona. Tuż obok leżał kapitan z czaszką rozłupaną na dwoje. Głowa męża była nienaruszona.
Doskonale pamiętam pierwszego Sowieta. Była to akurat niedziela. Wszyscy z całą rodziną poszliśmy do kościoła i przed samą mszą świętą, pamiętam doskonale, usłyszeliśmy wszyscy ogromny jakiś łoskot, huk. Pokazały się czołgi. Było ich dużo. Na czołgę zauważyliśmy pierwsze takie czerwone gwiazdy. I ojciec wówczas krzyknął: ludzie, to są bolszewicy, uciekajmy. Powstał taki popłoch i strach, no, czerwone gwiazdy, bolszewik, bo samo słowo bolszewik to działało na nas bardzo jakoś tak ujemnie, nieprzyjemnie.
To było wielkim zaskoczeniem, bo w ogóle ludzie w Białymstoku nie spodziewali się, że Sowieci wkroczą na tereny polskie. Spodziewaliśmy się tylko jednego wroga, Niemca. A tymczasem z dwóch stron wrogowie przyszli do miasta. Niemcy odstąpili, a wkroczyła Armia Czerwona. No, niektórzy ludzie, nie wiem jaki procent, sympatyzowali nawet, szczególnie słychać było, że Polacy pochodzenia żydowskiego jak gdyby witali Armię Czerwoną, przypinając jej czerwone gwiazdy. No i ci tacy komuniści przedwojenni, a może nawet nie komuniści, ale o takich odłamach lewicowych. Mówiono nawet, że i małe dzieci przystajano, przypinano czerwone gwiazdy. Ale większość ludzi, a szczególnie młodzież, która była przed wojną wychowana w duchu patriotycznym, raczej była wrogo nastawiona do Armii Czerwonej i bolała nad tym, że jesteśmy znowu pod okupacją.
Szli tutaj od wschodu i ludność zobaczyła, że wojsko rosyjskie jest. Taka panika powstała, co oni z nami będą robić? Więc taka starsza pani mówi: dziewczynki, weźcie, mówi, narwijcie kwiatów, wyjdźcie po nich z kwiatami, żeby ich przywitać, to może będą bardziej łagodni dla nas. Ale wszyscy byli takimi patriotami, że jak to wiemy, że oni napadli na Polskę, chociaż przedstawiali się, że oni idą nas swobodzić od panów, od pomieszczyków, tak jak nazywali.
No i niektóre miejscowości nawet robili bramy, spotkania, witania i tak dalej. Ja mieszkałem w Szymkach, u nas tak nie było tego entuzjazmu. No, ale już nie żyjący Rajecki i Jerzy, który później pracował w komitecie, ukroczenia spotkali. Niby to podniecenie, że to będzie lepiej, że tak dalej.
Spotykali ich przeważnie z kwiatami Żydzi i z Białorusini. Dla nich może to było powrót Rosji czy coś w tym rodzaju, nie wiem.
Suszyński i jeszcze inni zrobili bramę taką w Wasilkowie. Chcieli przywitać Sowietów. Jechał czołg ruski. On się nie zatrzymał i jeszcze przeklął ich i walnął w tą bramę i pojechał dalej. Ta brama była zrobiona z drewna i tam czymś przyozdobiona, jakimiś zielenią.
W domu od razu ojciec mówi, dzieci kup mi dół i schowaj mi mięso. Na jutro przy kopaniu ziemniaków przyjechali do nas konno właśnie ci Sowieci. Ilu ich było, dobrze nie pamiętam, ale kilku. Tak ty burżuj, skarżej do ojca zwrócili się. Kuda masz sało? Gdzie masz mięso? Ojciec mówi, siewodnia, utrą, znaczy dzisiaj rano, byli wasi bajcy i na wszystko wzięli, chociaż to nie była prawda. Oni na to nic nie powiedzieli i ojciec pokazał im taki garnek, taką kamionkę. Tam było sadło zasolone. Oni to spróbowali, coś porozmawiali i pytają się jeszcze raz, gdzie masz bolsze, gdzie masz więcej? Ojciec powtarza im, że dzisiaj zabrali wasi soldaty. Zrewidowali całe mieszkanie, wszystkie kąty strzęśli i pojechali.
Pierwsze moje spotkanie to było z takim sowieckim żołnierzem, który stał na ulicy Słonimskiej, róg Starobojarskiej. Ludzie dookoła niego stali. Ja przystanęłam i zobaczyłam, że stoi jakiś straszny człowiek. Ubrany był w tą czapkę, kominiarkę, szynel, jakieś onuce i buty. Był tak śmierdzący jakimś dziegciem. No, oczywiście miał karabin, na którym widniał bagnet. Ludzie wypytywali się go o wszystko, a najwięcej pytali się, czy u nich są produkty żywnościowe. On na wszystko odpowiadał, że u nas wsiewo mnogo. Ale jakiś młody pan zapytał, czy u nich są pomarańcze. A on odpowiedział wtedy, u nas są pomarańcze, bo my zakład przemysłowy na 3 zmiany puścimy. I wtedy mówi, działajut, apelciny i działajut. Był straszny, śmierdzący, obszarpany szynel i to był właśnie przedstawiciel Czerwonej Armii.
Był pewien okres bezprawia, bo Niemcy opuścili tereny powiatu sokólskiego, a Rosjanie jeszcze nie przybyli, opóźnili się w zajęciu tych terenów. Teraz w lesie nieopodal pod Lipek stacjonowało jeszcze wojsko polskie w liczbie 7 żołnierzy, z taborem, na którym znajdowała się broń, amunicja. Po kilku dniach wyczerpała się żywność, a do tego dokuczały komary. Późnym wieczorem postanowili żołnierze udać się do pobliskich Podlipek w celu pozyskania żywności, jak również dokonać osobistej higieny. W Podlipkach rozeszli się po gospodarzach. Żołnierzy przyjęto przy chwili. Starym zwyczajem jako wieś przyleśna bydło, owce było wypasane w lesie. Pastuchy byli wynajęci. W kolejności pastuchy byli żywieni, opłacani. W tym dniu kolejność przypadła w Podlipkach. Kolację pastuchy spożywali u państwa Mironów. Przyszło 3 żołnierzy. Pastuchy natychmiast opuścili dom, czego nigdy nie było. Jeden z nich, Miszczenko, szybko pobiegł do Góran, a drugi, Cichoń Miszczuk, pobiegł do Nowej Świdziłówki. Dzisiaj Klanty się nazywają. Po pewnym czasie do mieszkań, gdzie przebywali żołnierze, kto u was jest, otwieracie, postrzelają wszech. Weszło po 3 z karabinami, a nie wiadomo ile było na podwórzu, bo naraz obstąpili wszystkie domy. Tam kolonie są, kilka chyba, 6 czy 7 chatów. Żołnierzom kazali ubierać się. W mieszkaniu kukli Stefani jeden żołnierz tak się wystraszył, że zamiast na głowę czapkę pulukę wziął z przerażenia but. Tak? I nakładał na głowę. A wówczas jeden ze zbiru powiedział po rosyjsku, co ty działajesz? Oczywiście wszystkich żołnierzy zabrali ze sobą i uprowadzili do lasu. Gospodarzom kazali milczeć. Mieszkańcy potem rozeznali, że żołnierze zostali rozstrzelani. W Góranach i Nowej Siedziłówce działały komórki KPZB. Tak zwane hurtki, kółka. Przewodniczącym był Michał Prokopczuk, zamieszkały w Siedziałówce. Po odrodzeniu, będąc jeszcze w Ostrowiu Południowym, wyszedł na ulicę pijany, opowiadał sąsiadom, jak się dobrali do żołnierzy w lesie przez obcinanie palców i rąk. To ci dopiero wskazali miejsce postoju taboru z bronią i amunicją.
W lesie potem rozstrzelano. Wykopano w nocy dół i wrzucono pomordowanych, narzucono gałęzie i podpalono dla zatarcia śladów. Mogiła znajduje się nieopodal pod Lipek.
Żołnierze Armii Polskiej, nie proliwajcie daremnie krwi za cudze wam interesy obszarników i kapitalistów. Was przymuszają uciskać Białorusinów, Ukraińców. Rządzące koła polskie sieją narodowe różności między Polakami, Białorusinami i Ukraińcami. Pamiętajcie, nie może być swobodny naród uciskający drugie narody. Rzucajcie broń, przechodźcie na stronę Armii Czerwonej. Wam zabezpieczona swoboda i szczęśliwe życie. Naczelny dowódca Białoruskiego Frontu, komandarm drugiej rangi, Michał Kowalow.
Wysłuchali Państwo audycji pod tytułem Idziemy w Pomoszcz z cyklu Za pierwszego Sowieta. Opowiadali świadkowie tamtych wydarzeń Paweł Borowski, Leokadia Bućko, Henryk Filkiewicz, Zbigniew Kozieliński, Weronika Małecka, Helena Owczarczuk, Elwira Twarowska, Jerzy Waluś i Bolesław Wołosiewicz. Komentarz historyczny profesor Adam Czesław Dobroński. W audycji wykorzystano nagrania archiwalne Polskiego Radia, fragmenty ścieżki dźwiękowej z filmu Aleksandra Dowrzenki Wyzwolenie oraz materiały z archiwum fonofotofilma w Dzierżyńsku na Białorusi. Audycję zrealizował Sławomir Klibisz. Całość przygotował Mirosław Bielawski.